Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam
wszystkich
w telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, katolicy i prawosławni w Kazachstanie. I też takie osobistości gościmy w naszym studiu dzisiejszym. Te osobistości bardzo serdecznie witam, a są z nami. Ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, metropolita Astany. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Jest z nami ksiądz biskup Władimir Michejkin, ordynariusz eparchii Pietropawłowsko-Bułajewskiej. Jest z nami ojciec Zbigniew Kotliński, redemptorysta, misjonarz, który 24 lata swojego życia ofiarował dla posługi ewangelizacyjnej na wschodzie, w tym właśnie 12 lat w Kazachstanie. Pierwszy proboszcz z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Pietropawłowsku. Szczęść Boże, ojcze.
Witam serdecznie.
Oraz ojciec Tomasz Jakubczak, redemptorysta od 2014 roku, proboszcz tejże parafii Trójcy Świętej w Pietropawłowsku, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Nasi dzisiejsi goście odbywają w tym czasie pielgrzymkę po Polsce, a dokładnie po świętych, miejscach świętych, również związanych z Kościołem katolickim, z Kościołem prawosławnym. I dodajmy, że jest to pierwsza tego rodzaju, taka ekumeniczna pielgrzymka z Kazachstanu. I księże arcybiskupie, jakie znaczenie ma to wydarzenie?
Ta pielgrzymka prawosławno-katolicka, ona dojrzewała, można powiedzieć, kilka lat. I chociaż były plany przyjechać do Polski, może też do Rosji, w większym zestawie biskupów prawosławnych katolickich, jednak zaczęliśmy właśnie od takiej skromnej reprezentacji i w Polsce spędzimy razem 10 dni, odwiedzając święte miejsca prawosławia i także święte miejsca katolickie na czele z Częstochową, ale także inne sanktuaria maryjne, na przykład Bardo. Już byliśmy w Bardzie.
Może spytajmy księdza teraz biskupa o spośród tych miejsc, które może zrobiło do tej pory największe wrażenie.
Z tych miejsc, które mi posłyszeli, сейчас сделал самое большое впечатление.
No, pozwólcie всех прежде всего приветствовать.
Pozwólcie na początku wszystkich powitać.
Словами дивного христианского гимна.
Słowami dawnego chrześcijańskiego hymnu.
Победы над адом, победы над смертью.
Zwycięstwa nad piekłem, nad śmiercią.
Христос воскресе.
Chrystus zmartwychwstał.
Воистину воскресе.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Я хотел бы ответить на этот вопрос
словами
из жития князя Владимира.
Словами из жития князя Владимира.
В повести о крещении Руси говорится о том, как некогда посланники князя
Mówi się o tym, jak kiedyś posłannicy князя
явились из многих земель,
przyjechali z многих ziem, terytorii.
И в ответ на то, какую веру стоит выбрать,
i na odpowiedź, na jaką wierę trzeba wybrać,
магометанскую, иудейскую,
христианскую, иудейską, chrześcijaństwo,
они ответили ему следующим образом.
Oni odpowiedzieli mu w następujący sposób.
Мы были в Константинополе,
byliśmy w Konstantynopolu,
и во время службы
i w czasie
nie znali, gdzie находимся.
Nie wiedzieliśmy, gdzie się nachodzimy.
Na ziemi или на небе.
Na ziemi czy w niebie.
I ja думаю, что вот эти же вот чувства.
Ja myślę, że te jego
испытывает тот человек, который впервые посещает
wrażenia
святыни
to odczuwa
Польши.
Człowiek, który odbywa pielgrzymkę i zwiedza świątynię w Polsce.
Действительно, видя величие костёлов.
Patrząc na wielkość i piękno kościołów,
znakomiec duchowny żyźniu monasterii i przychodów,
poznając życie duchowe parafii i klasztorów,
przykładowując k mnogocisnym świątyniom,
pokłaniając się mnogim relikwiom świętych.
Ja думаю, вся наша делегация nie znała, gdzie находится, na ziemi или на небе.
Nasza delegacja, śmiało można powiedzieć, nie wiedziała, gdzie się znajduje, czy w niebie, czy na ziemi.
Столь великим był nasz духовный восторг.
Tak wielki był zachwyt duchowny tymi miejscami, które odwiedziliśmy.
Dziękujemy za te słowa. Jest nam bardzo miło. I są to też słowa dla nas mobilizacji do pracy. aby to bogactwo duchowe i wiary dalej krzewić, dalej rozwijać. Księże arcybiskupie, może wspomnijmy, jakie były początki wiary katolickiej na ziemiach Kazachstanu, tak abyśmy też zarysowali pewnego rodzaju kontekst, w którym się znajdujemy dla widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria.
Trzeba podkreślić, że chrześcijaństwo było obecne na ziemiach dzisiejszego Kazachstanu już w pierwszych wiekach, dlatego że przez dzisiejszy Kazachstan przechodził szlak jedwabny. I rzeczywiście to jest czas pierwszych wieków. Zapewne tym szlakiem jedwabnym szedł apostoł Tomasz, święty Tomasz do Indii. Później Nestorianie byli bardzo mocno obecni, mieli bardzo wiele diecezji na terenie dzisiejszego Kazachstanu i Azji Centralnej. O obecności Kościoła prawosławnego bardziej dokładnie powie biskup Władimir. Ja przeskoczę do XIII-XIV wieku, kiedy to misjonarze franciszkańscy przede wszystkim tam byli obecni na tych terenach. Później po przybyciu islamu chrześcijaństwo przestało być obecne na długi okres czasu i tak jak powiedziałem, prawosławie to zostawię biskupowi Władimirowi. Gdy chodzi o katolików, to wielkie zasługi, w cudzysłowie, to mówię, są tutaj Józefa Stalina, który deportował bardzo wielu katolików, w tym naszych rodaków, do Kazachstanu. A struktury kościelne pojawiły się w 1991 roku. Arcybiskup Jan Paweł Lęga był pierwszym biskupem po 650 latach na tych terenach i był biskupem 5 republik radzieckich, bo to jeszcze był Związek Radziecki w 1991 roku. Poprzednik jego zginął jako męczennik w 1340 roku, francuski franciszkanin Ryszard de Bourgogne. I od arcybiskupa Jana Pawła Lęgi rozpoczął się wzrost struktur kościelnych. Dzisiaj w Kazachstanie jest metropolia, którą stanowią archidiecezja w Astanie, diecezja karagandyńska, diecezja w Almacie i apostolska administratura w Aterau. A inne republiki też mają swoich ordynariuszy, biskupów albo kapłanów. To w takim skrócie, dlatego że to jest historia 2000 lat.
Poprosimy również o taki rys, przynajmniej właśnie zarysowanie, taki szkic tej historii, tych początków prawosławia na ziemiach Kazachstanu.
Православная церковь на территории Казахстана появилась в середине 18 века.
Kościół prawosławny w Kazachstanie pojawił się w połowie XVIII wieku.
Государыня императрица Анна Иоанновна,
царица Анна Ивановна,
укрепляя восточные границы Российской империи в то время,
умацняяц всходние границы территории России,
построила вдоль всех границ крепости, в которых были крепостные гарнизонные церкви.
Будовала вздвуж тих границ твердзе, такие граничные, и в территории тих твердзе завше на территории твердзе завше знайдовалася церковь.
И вплоть до 19 века, середины 19 века,
до половины 19 века,
как раз вот вся духовная жизнь формировалась вокруг вот этих крепостных церквей.
Целое духовное житие было формовано вокруг тих твердзе, тих мест.
Затем, после присоединение Казахстана к Российской империи.
Потом по приложению Казахстану до Российской Федерации.
В крупных городах Казахстана были открыты епархиальные центры.
В меньших местах Казахстана были открыты диецезии.
Так, например, центр юг Казахстана.
Центрум południa Казахстана.
Подчинялись туркестанской епархии.
Были залежны от Туркестана.
А север Казахстана подчинялся Омскому митрополии.
А полночь належала до Омской митрополии, до Омска, который есть сейчас в России.
В общем-то, жизнь между тремя мировыми конфессиями вплоть до
в огуле то житие между
20 века была
религиями, то
есть очень спокойной, дружеской,
была очень спокойна, приятельская.
Так в нашем городе, в Петропавловске,
в нашем месте, в Петропавловске,
помимо шести православных храмов, действовало семь мечетей.
Помимо шести православных храмов было тогда семь мечетов, костел католический.
И никогда никаких на религиозной почве распри не возникало.
И не было нигде жадных кутни, не сгоды на уровне религии, отношения между религиями.
После Октябрьской революции наступил новый страшный этап в жизни нашей церкви.
По революции październikowej наступил такой страшный окрес в истории Кościoła.
Первая жертва, первая кровь пролилась в 1918 году.
Первая кровь została przelana и первые ofiary появились в 1918 году.
Южная столица Казахстана, тогда город Верный, сейчас так, Алматы.
Тогда, тогда południowa столица Казахстана, тогда место Верный, сейчас это Алмата.
Там был епископ Пимен.
Там был епископ Пимен.
И он пал первой жертвой красного террора.
И он стал первой офиарой червоного террора.
Интересна та вина, которую приписывали ему красноармейцы.
Та вина, которую ему приписывали жовнежи армии червоной.
Из-за жестких действий отрядов продразверстки.
За таких твардых отношений.
Чекисты.
Релаций к ЧК, партии.
Которые отбирали все, что было.
Którzy zabierali wszystko, co było
u mieszkańców
miasta.
Пролилась первая кровь.
Wtedy była przelana pierwsza krew.
I погибли как чекисты, как красноармейцы, так белогвардейцы и кулаки богатые крестьяне.
Богаci chrześcijanie i ci czekiści, i żołnierze Armii Czerwonej z każdej strony po prostu.
I вот Владыка Пимен дал благословение.
И тогда епископ Пимен дал поблагословил,
чтобы во дворе кафедрального собора, чтобы выставили гробы всех убитых во время вот этих вот распри.
И тогда позволил, чтобы поставить трумны в катедре, трумны тех всех, которые там сгинули.
И отпел всех, независимо от того, кто был красноармейцы, белогвардейцы, отпел всех.
Незалежно, чи то была червоная армия, белая армия, молился за всех, которые сгинули.
Это поставили ему вину. И то, расстреляли.
И за то, что еще молил за тех умерших в катедре, за то его расстреляли.
После этого начались, как уже Владыка Томаш сказал, знаменитые сталинские репрессии.
Потом, так как бископ Томаш, арцибископ Томаш сказал, начались вспомнялые, так в цудзисловию, часы Сталина.
Может быть, сталинские репрессии и способствовали тому, что и православная, и католическая церковь в Казахстане укрепилась.
Можно бы так поведеть, что те репрессии Сталина, дзięki ним, костюл католический и православный утвердился, умоцнил в Казахстане.
Потому что в Казахстан были сосланы самые духовные, самые думающие, самые элитные представители как католиков, так и православных.
Потому что тогда до Казахстана застали заслани сами наилепшие люди, наибарджи мудрые, наибарджи побожные, но элита была и католицы, и православные.
И во всех сталинских лагерях, которых было очень много на территории Казахстана.
И во всех этих лагерях, которые были сталинских на территории Казахстана.
В самые жестокие годы гонений не прекращалась духовная жизнь.
И в тех лагерях, даже в наиболее трудных моментах, то духовное жизнь не сникло.
В наше время мы считаемся наследниками тех времен.
Мы чуємо ще потомками тих часів.
Я думаю, як католики, так і православні.
Католіці і православні.
Ми гордимося тим, що наша земля, орошена кров'ю мучеників.
Ми jesteśmy dumni z tego, że nasza ziemia kazachska, która jest przepojona krwią męczenników,
дає нові плоди духовної
життя. Дає нові плоди духовного життя, духовного, так.
Ojcze Zbigniewie, ojciec obecnie pracuje, posługuje w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II tu w Toruniu, ale 24 lata ojca życia to czas poświęcony na ewangelizację na ziemiach wschodu. Z tego 12 lat to ziemie Kazachstanu. Ojciec ma bardzo duże doświadczenie w tej posłudze i w Kazachstanie współistnieje pokojowo około 130 narodowości, wielu wyznań. Ojcze, na czym polega fenomen tej rzeczywistości?
W Kazachstanie jest tak dużo narodowości, ponieważ Rosja sowiecka posyłała ludzi wszystkich różnych narodowości, ale wszystkich, którzy byli przeciwni władzy sowieckiej i wierzący w Boga, wierzący w Chrystusa Pana do Kazachstanu. Stąd znajdowali się tam między tymi ludźmi i Polacy, i Litwini, i Białorusini, i, no, z różnych narodowości. Jak wymieniłeś, około 130 narodowości mówi się, że mieszka w Kazachstanie. W tym, że ludzie żyli bardzo wywiezieni tam, żyli w warunkach bardzo przyjacielskich, bo wszyscy byli prześladowani. A to prześladowanie, jak powiedziała jedna babcia mi, między nami nie było kłótni, nie było zawiści, tylko wszyscy sobie pomagali, żebyśmy mogli przeżyć te trudne warunki zesłania do Kazachstanu.
I ojcze, oficjalnie zarejestrowanych jest 18 religii. 18 religii. I ojciec tego doświadczał, prawda? Życia z poszczególnymi wiernymi, poszczególnych religii, życia w pokoju.
Jak ja przyjechałem do Kazachstanu, do Pietropawłowska w 1993 roku, w miesiącu lutym, to wspólnota katolicka liczyła kilkanaście osób, którzy się zbierali na modlitwę różańcową. I w tym czasie na początku nie mieliśmy kościoła, bo stary kościół, który został zbudowany przez Polaków w 1911-12 roku, został przemieniony, przebudowany. Była placówka wojskowa, później był sierociniec i różne etapy przechodził, ale ludzie zbierali się w domach, po kryjomu. Nie wolno było modlić się, ale pomimo tego zbierano się i według danych to Pietropawłowsku odwiedził Serafin Kaszuba i ojciec Bukowiński, który dzisiaj jest błogosławionym, pierwszym błogosławionym Kazachstanu. Właśnie odwiedził również i Pietropawłowsk i ludzi umacniał w wierze. A kościół, który został zniszczony, przez nas został odbudowany. A w 1993 roku rozpoczęliśmy budowę nowego kościoła Bożego Miłosierdzia. W tym czasie ksiądz arcybiskup Tomasz Peta był kapłanem w Oziornoje, a ksiądz biskup Władimir był proboszczem jako ksiądz Wiktor Pietropawłowsku. Ja pomnił jego pierwsze kontakty z nami, jak przyszła Matka Boża Fatimska, odwiedzała naszą świątynię na koniec pielgrzymki po Kazachstanie, to ojciec Wiktor przyszedł modlić się do Matki Bożej, naszej fatimskiej, i dał nam przykład głębokiej wiary i była to pierwsza łączność z Kościołem Prawosławnym w Pietropawłowsku.
I kazał dzwony bić, kiedy Matka Boża przyjechała, prawda?
Tak. Uczestniczył jeszcze, pamiętam, w poświęceniu terenu na budowę kościoła ksiądz arcybiskup Tomasz Peta z księdzem biskupem Janem Pawłem Lęga, a również był obecny ksiądz biskup Władimir, w tym czasie ojciec Wiktor z kościoła prawosławnego w Pietropawłowsku.
Dziękujemy ojcze za te relacje, za to wspomnienie. Księże arcybiskupie, tutaj widzimy chociażby z słów ojca Zbigniewa, który tyle lat posługiwał na ziemi Kazachstanu, że te relacje się przenikają. Czy moglibyśmy powiedzieć, jak wyglądają te relacje między Kościołem katolickim a prawosławnym na terenie Kazachstanu?
No, ja myślę, że nasz wspólny przyjazd, wspólna pielgrzymka to już jest świadectwo tego, że te relacje są bardzo dobre i sięgają początków naszej posługi w Kazachstanie. Oczywiście przed nami tam byli kapłani katolicy, ale z zagranicy to na stałe my byliśmy jedni z pierwszych i tak jak ojciec Zbigniew powiedział, 93 rok, biskup Władimir uczestniczy w uroczystości poświęcenia placu, więc od początku te relacje były dobre. Dzisiaj episkopat prawosławny liczy 13 biskupów w Kazachstanie, 11 diecezji i te relacje wszędzie są bardzo, bardzo dobre, na czele z metropolitą Aleksandrem, który mieszka w Aomacie i w Astanie częściowo. Jest to przede wszystkim taki dialog przyjaźni, dlatego że jeszcze może nie weszliśmy w dialog taki teologiczny, dlatego że to jest przede wszystkim w gestii Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego, do którego należy Kościół Prawosławny w Kazachstanie. Ale staramy się, myślę, że biskup Władimir się z tym zgodzi, staramy się między sobą tak żyć, jakby Kościół już był jednością. W tym zakresie, gdzie to jest możliwe.
Ojcze Tomaszu, a jak wygląda rozkład poszczególnych wiernych kościołów, religii na terenie Kazachstanu? Religią dominującą jest...
Islam, tak. Tak jak tu wspomniałeś, że jest 18 religii zarejestrowanych, to są wyznania, ale w Kazachstanie przede wszystkim są uznawane 3 religie. To jest islam jako religie tradycyjne. Jako religie tradycyjne to jest islam, gdzie jest ponad 60%, później około 25%, 25% prawosławie i około kilku procent to są katolicy. 1% to będą inne religie, jakieś związki wyznaniowe, też ludzie niewierzący. To mniej więcej tak ten podział wygląda. Bo jest też kościół protestancki, ale jakby my tutaj powiedzmy też na tych wszystkich forach, na spotkaniach, które się odbywają na poziomie z władzami, no to zawsze są przedstawiciele religii tradycyjnych. To na przykład u nas w Pietropawłowsku przychodzi władyka, ksiądz biskup Władimir, ja jako proboszcz parafii katolickiej i imam z meczetu. Zawsze jako przedstawiciele tych tradycyjnych religii, z drugich nikogo nie zapraszają. To jest tak...
Ksiądz biskup Władimir powiedział takie zdanie. Trzeba szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli, i to podkreślać. Na ziemi kazachskiej, w tych relacjach, co nas łączy i co warto podkreślać w tych wzajemnych relacjach?
Глава православной церкви в Казахстане.
Глава Кościoła православного в Казахстане.
Высокопреосвященнейший Александр, митрополит Астанайский
и Казахстану.
Он очень часто говорит о том, что должен сделать христианин в своей жизни.
Bardzo często mówi o tym, co powinien zrobić chrześcijanin w swoim życiu.
Он должен быть счастливым.
Быть счастливым.
А как быть счастливым?
А как быть счастливым?
Чтобы быть счастливым, нужно выполнять 3 вещи.
Чтобы быть счастливым человеком, нужно выполнять 3 вещи.
Первое. Много трудиться.
Bardzo dużo trudu wkładać.
Много молиться.
Dużo modlić
się. И любить Церковь Божью.
И kochać Kościół, Kościół Boży.
Мне кажется, любой христианин, православный или католик, если он будет свято выполнять вот эти вот
каждый человек, католик, православный, если будет выполнять эти 3 свои обязанности,
он будет действительно достойным членом не только общества, в котором он живет.
Он будет достойным членом не только вспульноты,
но и самое главное, наследником Царства Небесного.
Але теж посядет Царство Небесное, Королевство Небесное.
Мы, говоря о нашем единстве,
мы мовим о нашей едности,
о том, что нужно искать то, что нас объединяет, а не разъединяет.
Мовим о том, что шукаем того, что нас лучше, а не раздела.
Часто обращаемся к тому, как жили наши предки.
Часто вспоминаем, как жили наши предки там в Казахстане.
Вот сегодня вспомнили исповедника Владислава.
Сегодня вспоминали мы благословенного Владислава Буковинского.
А я хотел бы вспомнить того человека, который с ним сидел в одном лагере. Наш преподобный Севастьян Карагандинский.
И хотел тут бискуп вспомнить их святого, благословенного Себастьяна из Караганды.
Очень сложная была жизнь.
Bardzo ciężkie było życie.
Тяжелейший труд, унижение.
Труд, унижение, понижение.
Но находились такие моменты духовной жизни.
Были такие моменты в жизни духовном.
Когда люди осознавали себя действительно братьями.
Когда люди фактически чули себя братьями, сынами одного отца.
Имеется свидетельство в книге о Владиславе Буковинском.
Есть такое свидетельство в книжке о Владиславе Буковинском.
Что на религиозные праздники?
На święta religijne.
представители конфессий,
представители разных религий,
просили друг друга заменить их на необходимых работах.
Просили, чтобы все взаимно заменяли в працах, которые были в лаграх.
Так, например, на католическую Пасху.
Для того, например, на Великанос католическую.
Православные мусульмане брали на себя норму, которая была необходима к выполнению на католиках.
Тогда православные мусульмане принимали на себя те все працы, обовязки, которые были потребны для выполнения денной нормы, чтобы католицы могли святовать.
И наоборот, на мусульманские праздники.
На мусульманские święta.
Свое плечо подставляли православные
свое
и католики. Подставляли
и католицы, и православные.
Так и было во времена православных праздников.
И так было тоже, когда были święta православные. Тогда католицы и мусульмане принимали их обовязки
працы. Вот этот пример показывает уже тот факт, что люди даже в те тяжелые годы.
То уж этот пример показывает, что люди даже в так тяжких часах, в тех тяжких часах.
Ощущали себя единым телом Церкви Христовой.
Чули себя как одно тело Костела Христосового.
Поэтому, обращаясь к этому примеру, я думаю, мы сегодняшние их наследники.
Patrząc на этот пример, мы jesteśmy потомками
этих должны людей. Подобно им. Много молиться, много трудиться и любить Церковь Божью.
Повиннишь мы так, как они, очень дуже się modlić, вкладать дуже труду, працować и kochać Kościół.
Nasi dzisiejsi goście są w trakcie pielgrzymki, ekumenicznej pielgrzymki, szlakiem miejsc świętych Kościoła prawosławnego i katolickiego w Polsce. Ojcze Zbigniewie, na terenie Kazachstanu, takie miejsca ważne właśnie dla prawosławnych, dla katolików. Czy moglibyśmy je wymienić? Miejsca święte, ważne.
Ja miejsc prawosławnych w Kazachstanie dokładnie nie znam.
Biskup Wadimir powie, a ojciec o katolickich.
Ja mogę tylko powiedzieć o wielkim miejscu katolickim. To znaczy dla nas jest świętym miejscem, gdzie był grób ojca Bukowińskiego w Karagandzie, gdzie ludzie przychodzili i ci, którzy go znali, pomodli się jeszcze jak nie był ogłoszony błogosławionym. To było jedno miejsce i ten kościół zbudowany przez Niemców w okresie jeszcze represji sowieckiej był miejscem jedynym świętym, gdzie ludzie mogli się zbierać, gdzie ksiądz Bukowiński przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej, do sakramentów i ludzie bardzo dalekich stron przyjeżdżali do spowiedzi do niego, zwłaszcza na Wielki Post. Nieraz setki kilometrów jechali, żeby móc się wyspowiadać, przyjąć Komunię Świętą. A drugim miejscem, które stało się świętym, jest sanktuarium Matki Bożej Pokoju, to jest Oziorno je. To jest w diecezji księdza arcybiskupa Tomasza Pety. A od nas mniej więcej 150 kilometrów odległe jest.
Księże arcybiskupie, i czy to jest właśnie ta Matka Boża, którą tutaj...
Przedstawień Matki Bożej jest kilka, ale tutaj właśnie trzymam w ręku obraz, który został 5 lat temu namalowany w Almacie i znajduje się w kaplicy księdza biskupa José Luisa, który jest w tej chwili przewodniczącym Episkopatu Kazachstanu, to jest Hiszpan. I pod jego kierunkiem katoliczka, koreanka namalowała właśnie ten obraz, który pokazuje Matkę Bożą idącą po jeziorze, w Oziorno je. Matka Boża otrzymuje od Pana Jezusa ryby i rzuca je na tafle jeziora, które sieć zbiera, a ta sieć to są nasze modlitwy. Ryb na obrazie jest 7. Jako znak sakramentów świętych. Jeśli można, to krótka historia, tak w dwóch słowach tego miejsca. Ojciec chciał potem jeszcze coś dodać. Mianowicie w 1936 roku byli tam zesłani katolicy, Polacy z Ukrainy. I po 5 latach w okolicach zwiastowania powstało jezioro. W ciągu 3 dni ze stopniącego śniegu powstało ogromne jezioro długości 5 kilometrów, 7 do 7 metrów głębokości i bardzo szybko napełniło się rybami w ilościach niewyobrażalnych. Nawet samoloty z Karagandy 600 kilometrów przylatywały kukurydzniki, żeby tę rybę zabierać. Było to ratunkiem dla ludzi, bo umierali z głodu i chłodu. To jezioro po wojnie wysychało kilkakrotnie, a na 100 lat Fatimy ponownie się pojawiło ze stopniającego śniegu i ponownie pojawiła się ilość ryby niesamowita. Ciekawe, że inna ryba, bo wtedy w 1941 roku był karaś, a teraz jest ratan, w Polsce chyba niespotykany, drapieżnik. Tonami ludzie łowili na wędki, tonami. Więc to jest taki znak kolejny dla nas, bo przecież nie chodzi o rybę, chodzi o sakramenty święte, o to, żeby Matka Boża przyprowadziła wszystkich do Pana Jezusa. Ojciec chciał mówić o związkach Piotra Pawłowska z Oziornem w 90-tych latach, jak żeście zaczynali.
Ja chcę dodać do tego, że tak jak mi opowiadały babcie, które jeszcze jest ta jeszcze babcia, która jest żyjącą, Piotra Pawłowska, już ma 90 kilka latek, ale ona opowiadała właśnie fakty, że po bardzo ciężkiej, srogiej zimie, zimie bardzo śnieżnej, przyszła wiosna bardzo ciepła, śnieg stopniał, a ze składów, ze spichlerzy zabrano dla wojska, bo była wojna między Niemcami a Rosjanami, Związkiem Sowieckim, zabrano wszystko ziarno, a ludziom powiedzieli, wy możecie zdychać z głodu, to jest wasza sprawa. I ludzie modlili się do Matki Bożej na Różańcu. Okoliczne wioski, zwłaszcza w Oziorno, miejscowo licząca około 600 osób, ale wszyscy modlili się o ratunek do Matki Bożej. I właśnie śnieg bardzo szybko stopniał, a w jeziorze utworzonym utworzyło się ogromne jezioro i zjawiła się olbrzymia masa ryb. Jak babcia jedna mi opowiadała, proszę ojca, my wchodziliśmy jako dzieci i rękoma żeśmy łowili te ryby. I nasze mamy, nasze babcie piekły na kamieniach, gotowały te ryby. Nikt nie umarł ze śmiercią głodową.
Katolicy...
W związku z tym to miejsce stało się świętym. Tam ogłoszono sanktuarium Matki Bożej na cały Kazachstan i ludzie przyjeżdżają, żeby się modlić do Matki Bożej, a dzisiaj tam również znajduje się ołtarz z ciągłej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zbudowany z bursztynu i wykonany, o ile pamiętam, w Gdańsku.
Tak jest.
Przez artystę w Gdańsku. I ludzie przyjeżdżają,
żeby
modlić się. A ja chcę dorzucić jeszcze, dla nas ogromnie jest ważne, bo gdy przyjechaliśmy w 1993 roku do Piotra Pawłowska i chcieliśmy budować kościół, nastąpiły ogromne trudności. Po prostu chcieli nas wyrzucić. Od milicji otrzymałem nakaz w ciągu 24 godzin opuścić Kazachstan. I wtedy, nie mając zameldowania po kryjomu, ale zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Oziornoje. Na kolanach żeśmy modlili się, idąc od wejścia do ołtarza na kolanach, prosząc o miłosierdzie Boże, o wstawiennictwo Matki Bożej. I po tej pielgrzymce nasze trudności ustały. Mogliśmy rozpocząć budowę kościoła, otrzymując odpowiednie pozwolenia.
Czyli Matka Boża nadal cuda dokonywała i dokonuje. Katolicy i prawosławni w Kazachstanie to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Chcemy zaprosić również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 oraz 48 56 657 00 14, a także numery kontaktowe w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Katolicy i prawosławni w Kazachstanie, o tych świętych, ważnych miejscach dla katolików w Kazachstanie już powiedzieliśmy. Widzieliśmy piękny wizerunek Matki Bożej. Również ksiądz biskup Władimir przywiózł z sobą piękną ikonę i tak, żebyśmy poprosili o przedstawienie nam te ważne miejsca dla prawosławia na terenie Kazachstanu.
Prawosławnej cerkwi w Kazachstanie.
Kiedy nastało время собирать камни, разбросанные во время Советского Союза?
Когда пришел час, чтобы собирать те камни, которые были разбросаны в часах Советского Союза?
Святейший патриарх Московский, вся Руси, Алексей II, ныне покойный.
Москвы и целой России
Алексей II. Побывав в Казахстане,
приехал до Казахстана,
особенно ознакомившись с мучениями в Карагандинском лагере,
познając, ilu męczenników było в лагере в Караганде,
он сказал такую фразу,
такие слова,
что Казахстан – это престол, раскрытый к небу.
Powiedział, że Казахстан, cała ta ziemia, to jest престол, ołtarz, otwarty na niebo.
На каждом километре. На каждом, железной дороге с севера до юга.
На каждом километре торов колеевых с полуночи на полудня.
На каждой шпале этой железной дороги можно.
На тех бельках, которых уложены су.
Можно служить литургию.
Можно служить литургия, отправлять литургия.
Потому что все это пространство.
Ponieważ cały ten odcinek
тысяч и тысяч мучеников.
Jest skropiony, polany krwią tysiąców i tysiąców męczenników.
Ибо в неотапленных вагонах.
Неогреванных вагонах их там.
Сотни тысяч заключенных.
Сетки тысячи замкнутых тех.
А те, кто не выдерживал пути.
Тех, кто же не вытримали этой
дороги. Просто открывали двери вагона и прикладами скидывали и прикапывали у насыпи.
Выжуцали из вагона и попросту закопывали при торах на насыпи.
И по сути дела каждый километр этой же дороги можно служить молебен в память об одном или другом мученике.
Можно на этой целой колее в каждом километре молиться на гробе одного или другого мученика.
Конечно, центром всех мучений стал город Караганда.
Центром всех мучеников стала ещё Караганда.
Карлак.
Обоз концентрационный.
Лагерь концентрационный, да.
Бардзо знаный обоз концентрационный.
Сотни, тысячи мучеников. И ведомых, неведомых,
сетки тысячи
остались жить там, либо вышли на свободу после отбывания срока.
Сетки тысячи зостало похованных там, або позже, когда этот окрес замкнения там скончился, могли выйти на вольность.
Караганда стала некогда духовным центром.
Караганда была когда-то духовным центром.
Интересный есть случай о том, когда
власти
разрешили открыть церковь в Караганде.
Когда власти позволили открыть в Караганде, отворить костюл церковь. Единый.
Прихожане во главе с Севастьяном Карагандинским купили небольшой дом.
Парафиане тогда с Себастьяном
с низкими потолками.
С Себастьяном из Караганды купили маленький дом с низким суфитом.
То, что им позволили сделать власти.
То, что власти позволили.
Но было слишком тесно.
Было bardzo ciasno, gorąco.
Неудобно молиться.
Но было невыгодно молиться.
Попросили поднять потолок.
Попросили, чтобы у власти, чтобы власть позволила поднять трошечку суфит.
Власти запретили.
Władze zabroniły.
Вместе с тем назначили проверку.
И выслали одразу контроль.
Соответствует ли кубатура здание количеству людей, собираемых там?
И чи ten rozmiar tego domu odpowiada liczbie ludzi, którzy się tam modlą, zbierają?
Естественно, домик был маленький, и это грозило закрытием храма.
И дом был так мały, że ludzi много, ludzi dużo, и to groziło zamknięciem tego kościoła.
И вот Себастьян Карагандинский призвал людей.
И ten Себастьян из Караганды попросил людей, чтобы całą noc
перед явлением проверяющих лиц,
чтобы
люди копали землю под храмом.
Просил, чтобы целую ночь перед приездом этой комиссии люди копали землю под
храм
кощелом.
Практически на метр углубился
и
в землю.
Втеды кощел западся на метр в подземье.
Кубатура стала позволять
собираться
там людям для молитвы.
Великость помогла. No, żeby ludzie mogli się modlić. To jest w środku wykopali.
To tylko
вот
один из примеров того.
To jest jeden przykład.
Когда благодать Святого Духа помогала людям найти себя вот для того, чтобы свою духовность сохранить.
Натхнение Духа Святого помогло людям zachować tą wiarę i
в Алмате находятся мощи Святого Николая Алматинского.
В Алмате знайдуются реликвии Святого Николая из Алматы.
Он считается у нас исповедником веры.
Он есть вызнавцем, ну, есть как святый.
И его заслуга состоит в том, что он не только не дал закрыть последний храм в Алмате.
Его заслуга есть в том, что он не только не дал замкнуть последнего
костела, но и добился
костела,
у властей открытия новых храмов.
И выпросил у влад открытие новых костелов, новых церквей.
Вот эти вот все люди, которые мучились
на всі території Казахстану. Ті, хто умирали на території Казахстану.
Ті, хто проповедували своїм ділом, словом,
віру. Ті, хто проповедали слово своїм, свою віру,
вони всі запечатлені на вот такой вот иконе, которая была написана
на той иконе
в городе Алмате.
Который был, та икона została написана в Алмате, в Казахстане.
Собор новомучеников.
Костюл, собор.
И исповедников.
Катедра новых, новых мучеников и вызнавцов Костела православного.
На этой иконе изображены и знаемые, и незнаемые
на святые. На этой иконе są święci, którzy są znani z imienia i nieznani.
И я уверен в том, что здесь не только православные.
Я верю в то, что на этой иконе są не только православные.
Здесь изображены те, кто отдал свою жизнь за веру во Христа.
Тут есть все, кто же отдали свое жизнь за Христуса.
Кто доказал,
кто
на деле,
дал свидетельство,
что вера, она окрыляет и помогает жить в любой ситуации.
То есть те, которые показали, что вера в Бога помогает жить человеку, додавала им скрыдел в какой-либо ситуации.
И вот я хотел бы сегодня...
Хотел бы дzisiaj
для телеканала,
для вашей телевизии
подарить вот эту вот икону,
подаровать ту икону
и благословить ваши труды, чтобы, о проповеди веры Христовой,
чтобы он ці święci męczennicy благословили вам, помогали в głoszeniu wiary
Христовой. И чтобы наши казахстанские мученики,
чтобы наши męczennicy Казахстану
на небесах предстоя пред Богом,
которые стоят в небе,
молились о земле казахстанской и о земле польской,
молились за Казахстан и за Польшу.
Вот такую икону позвольте вам подарить сегодня.
Позвольте такую икону вам подаровать.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i też mamy nadzieję, że pośród tych męczenników, tych Nadziemy, osób że... świętych, które są tutaj umieszczone,
nimi,
które są również wymienione, nie wymienione z imienia,
których darzy,
że również nie my kiedyś się znajdziemy.
Odnażdy, budziemy wśród nich świętych.
I też te modlitwy będziemy chcieli zanosić.
I my to, że budziemy naszą modlitwę zanosić za nas wszystkich przed tą ikoną i dar.
A za ten piękny dar serca dziękujemy.
Są z głębiny serca wielka błogodarność za ten piękny podarek.
Prawosławni i katolicy w Kazachstanie to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszam również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, już jestem na antenie, mogę?
Tak, szczęść Boże, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Anna Gniezno. Bardzo serdecznie pozdrawiam bardzo zacnych gości. Chcę powiedzieć właśnie o tych takich najpierw takich jakby związkach Gniezna z Kazachstanem poprzez księdza arcybiskupa Petek, który pochodzi z naszej diecezji. Jesteśmy z tego bardzo dumni i myślę, że już niedługo się zobaczymy na uroczystościach odpustowych świętego Wojciecha najbliższy weekend. Pozdrawiam także, no bardzo serdecznie, mam kilka pytań. Najpierw może o właśnie błogosławionym Bukowińskim, bo chciałam tylko zapytać, kiedy jest wspomnienie liturgiczne błogosławionego Władysława, ponieważ wiem, że 11 września była beatyfikacja, ale nie wiem, kiedy jest liturgiczne wspomnienie, jeśli można. Chcę też powiedzieć, że przepiękny ołtarz adoracji pana Drapikowskiego z Oziornoje kilka lat temu był w Gnieźnieńskiej katedrze, mogliśmy go uczcić. Chciałam także jeszcze, jeśli można, do księdza arcybiskupa Petra zapytać, czy są jakieś może reprodukcje, czy jakieś są obrazki z tą Marią z Oziornoje, gdyby takie były, czy jakieś z modlitwą właśnie, to bylibyśmy tutaj wdzięczni w Gnieźnie. I teraz jeszcze pytanie o kościół w Pawłodarze. Wiem, że tam siostry klaryski, które także były w Gnieźnie z Bydgoszczy, budują. Czy to jak na jakim etapie jest ta budowa, może już ukończona? I chciałam je tą drogą też tak serdecznie pozdrowić i ci podziękować, bo miałam z nimi kontakt. Bardzo serdecznie, Bóg zapłać, pozdrawiam z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać, Pani Anno, za ten głos i za te pytania.
Odpowiem. Wspomnienie liturgiczne błogosławionego Władysława Bukowińskiego jest w Kazachstanie 20 czerwca. On umarł w grudniu, 3 grudnia 1974 roku, ale wtedy jest wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego. A czerwiec to jest ten czas, kiedy proponowano mu wyjazd do Polski po obozach koncentracyjnych, ale odmówił i prosił, żeby mu dano obywatelstwo Związku Radzieckiego, stał się cud i mógł zostać i służyć ludziom w Karagandzie i na wielkiej przestrzeni. Co do obrazka, to pani Anno, na odpuście świętego Wojciecha pani dostanie właśnie obrazek mały, który przedstawia tę ikonę. I trzecie pytanie siostry Klaryski. Klasztor w Pawłodarze już właściwie, jego budowa dobiega końca. Jest trochę mało sióstr, dlatego w tej chwili nawet trwa w dekanacie pawłodarskim pompejańska nowenna za cały dekanat, szczególnie za ten klasztor, za wspólnoty sióstr klarysek. Jest 8 klasztorów sióstr klarysek od wieczystej adoracji, dlatego ufamy, że siostry wspólnymi siłami z Bożą pomocą znajdą spośród siebie takie osoby, które będą tam właśnie Pana Jezusa adorować w Pawłodarze. Myślę, że na wszystkie pytania już odpowiedziałam. Pewnie będą następne.
Tak jest. Księże biskupie, Kazachowie to przede wszystkim muzułmanie. Jaki jest ich stosunek do chrześcijan?
Muzułmanie, jakie jest ich relacja między nami? Jak oni obracają się k nam, chrześcijanom?
Мусульман у нас раза в три больше, чем христиан.
В Казахстане мусульман есть 3 раза больше, чем христиан.
Но это не значит, что мы чувствуем себя ущербными.
Это не значит, что мы чувствуем себя как-то на боку, или что чего-то бракует.
Благодаря тому, что очень верно построена политика президентом
dzięki
в отношении
temu,
религии.
Dzięki temu, że bardzo mądrze jest zbudowana polityka prezydenta odnośnie religii.
Мы как представители традиционных религий.
Мы jako представители традиционных религий. Ислам, православие, католицизм.
Мы чувствуем себя, как говорил наш президент, опорой государства.
Мы чуємо себе, як мовив теж наш президент, опорою państwa.
Потому что когда президент бывает на праздниках у мусульман.
Когда президент приходит на święta до мусульман, католиков,
поздравляет по телевидению или в прессе.
Складывает желания, например, на święta в телевизии, в газетах с największymi świętami.
Он все время регламентирует, что Казахстан это есть та благословенная территория.
Он целый час подкрещивает то, что Казахстан то есть та такая благословенная территория, земля,
на которой все традиционные религии,
на которые все традиционные религии, это суть три,
чувствуют себя действительно хозяевами этой
земли. Чувствуют себя господарями этого.
И не говоря уже о государственном уровне,
не мовив уж на уровне państwa,
на уровне бытовом,
на звыквым таких
релаций между нами, мы чувствуем такую особую ассимиляцию.
Мы чуем такую едность, ассимиляцию.
Мы действительно ищем не того, что нас разделяет,
Oczywiście,
а то, что
мы то, что нас łączy, а не rozdziela.
Объединяют нас традиционные ценности.
Łączą нас традиционные ценности.
Отношение к государству.
Relacje z państwem.
Отношение к семье.
Relacje w rodzinie.
Отношение к труду.
Relacje, jeżeli chodzi o pracę.
В конце концов, межличностные отношения.
И między людьми, стосунок до другого человека и до працы, до państwa.
Президент, выступая на съезде мировых религий, который проводит в Казахстане.
Kiedy prezydent występuje na zjeździe światowych religii, który od 91 roku odbywa się w Казахстане.
Он вспомнил одну древнюю пословицу.
Он вспомнил jedne dawne przysłowie.
Дорогу осилит идущий.
Дорогу осилит, да?
Здобенде.
Дорога здобенде, тен, который идет.
То есть только тот человек, который выбранным путем идет.
То есть только тот человек, который по этой выбранной дороге идет.
Он достигнет нужной цели.
Он дойдет до цели.
И я думаю, что мы, являясь гражданами Казахстана,
мы, которые являемся обывателями Казахстана,
не забывая о том, что мы католики, православные,
не запоминая о том, что мы являемся католиками, православными,
мы прежде всего пытаемся призвать всех к молитве за наше отечество.
Мы, прежде всего, всех стараемся захватить до молитвы за нашу отчизну.
Конечно.
Конечно.
Бывают и извращенные случаи на территории
бывают
Казахстана.
Бывают такие, злые приклады, припадки.
Например, были случаи, когда дети радикально настроенных мусульманских родителей.
Были примеры, когда дети радикальных мусульманов
отказывались петь государственный гимн.
Не хотели спевать гимну народовego в школе.
Потому что, мотивируя тем, что они живут не в Казахстане, а в будущем халифате.
Ponieważ мотивация была така, że oni żyją не в Казахстане, а в przyszłym халифате, то есть państwo исламское.
Бывают такие случаи, когда представители радикальных течений отказываются служить казахстанской армии.
Есть случаи, że właśnie ci radykałowie religijni odmawiają służby w wojsku.
Но мы, представители и руководители традиционных религий.
Но мы представители этих традиционных религий.
Всегда держимся на основе Священного Писания.
Мы завше тримаемся Писма Святого.
И законах той страны, в которой мы находимся.
И закону państwa, в котором мы знайдуемся, в котором працуемы.
Вы знаете, вот мы идем бывало с отцом Томашем поздравлять.
Идем мы разом
на уразу.
На ураза, то есть Święto Muzułmańskie.
Да, мусульманского. Басы мама, старшего имама.
Старшего, главного имама воеводства жечения сложить на
во дворе мечети бегают дети.
Там доокола мечети бегают дети.
И восточного склада лица.
И всходние твари.
И славянского
и
лица.
Славянские.
И вот и они все подбегая к нам.
И они все подходят
нам. Говорят нам положенные слова. Айтык.
И говорил такие слова, которые еще тогда выповеда айтык.
То есть как бы в честь праздника. Подай частицу этого праздника.
То есть в честь этого święta, właśnie.
И отец Томаш, и я.
Еще минутка. Ага. Чтобы дать coś с этого święta, то есть цукерки, например, чтобы радость была, что есть święto.
И отец Томаш, и я достаем что-то из кармана, детям даем.
В кишени мы имеем какие-то
цукерки. И у детей всеобщая радость.
И у детей радость появляется.
Потому что мы не разделяем, кто среди них мусульманин. Или
мы
православный, или атеист,
католик, атеист.
Потому что мы дети одной земли.
Потому что мы дети одной земли.
И я думаю, что вот эти вот взаимоотношения на территории
нами,
нашей земли,
на территории Казахстана,
они еще раз доказывают, что вот в таком ракурсе у нас никогда не может быть никаких противоречий.
И показывают нам даже то, что мы тут сейчас есть в трех, показывают, что не может быть никакого разделения между нами, никаких незгоды.
Katolicy i prawosławni w Kazachstanie to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. W rozmowach niedokończonych odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz
na wieki wieków.
No, z ogromną radością słucham audycji i bardzo się cieszę, że jest to moje kolejne spotkanie z gośćmi telewizji Trwam, ponieważ no, ostatnio spotkałem właśnie szanownych gości pod klasztorem Kamedułów. W Krakowie, pod Krakowem, na Bielanach. To z ogromną radością przytulam również do serca Matkę Boską Kazachstańską, która staje mi się tak bardzo bliska z racji no, zsyłki moich poprzednich pokoleń właśnie do Kazachstanu. Część z nich przeżyła, parę osób nie przeżyło. Ale Matka Boska Kazachstańska ma ich wszystkich w opiece. Wierzę w to głęboko. I szalenie dziękuję ojcu biskupowi za ten ogromny podarunek, który w symbolu właśnie tego małego obrazka niesie dla mnie ogromne takie wspomożenie duchowe i jednocześnie ogromną nadzieję, że Matka Boska Kazachstańska nad tymi członkami mojej rodziny, którzy tam zostali, ciągle trzyma tą pieczę. Bóg zapłać ojcze, a ja jestem tym człowiekiem, który się przedstawił jako hultaj, zaprzyjaźniony z klasztorem, także to ta właśnie osoba. Niech Pan Bóg błogosławi Wam wszystkim. Bóg zapłać za możliwość spotkania i za tą chwilę rozmowy teraz.
Dziękujemy Panu. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Andrzeju. Bóg zapłać. Takież to spotkania mają miejsce zarówno na ziemi kazachstańskiej, jak i na ziemi polskiej. Ojcze.
Ja chciałbym dodać taki obrazek, wspomnienie z wizyty ojca świętego Jana Pawła II do Almaty, nie do Astany. Do Astany. Jak przyjęli ojca świętego Kazachy. Był już miesiąc wrzesień, było bardzo zimno, chłodno było. Przez kilka dni padał deszcz, czarne chmury przewalały się na niebie. W kurtkach żeśmy pojechali na to spotkanie, jakby była pora już zimowa. Ojciec Święty miał rozpocząć przez święto o godzinie 10. I wychodzi msza święta i nagle te chmury ciężkie, wiatr gdzieś popędził daleko na step, zaświeciło słońce, przyszło ciepło, ciepłe powietrze, tak jak było lato. Ściągaliśmy skórki, czapki z głowy, a Kazachy, których było kilka tysięcy na tym spotkaniu Ojca Świętego, mówili: wielki prorok do nas przyjechał, mąż Boży przyjechał do nas, dlatego Bóg tak dał katolikom tak wspaniałą pogodę. I właśnie chcę podkreślić życzliwość Kazachów w stosunku do Kościoła katolickiego. I Ojciec Święty w przemówieniu zwrócił uwagę przede wszystkim na tą jedność życia w Kazachstanie, abyśmy wszyscy i wszyscy ludzie, którzy zostali tam przywiezieni zostali, czuli się jako bracia tej ziemi i budowali nową przyszłość dla Kazachstanu.
Dziękuję, Ojcze, za to wspomnienie tego przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II. To był rok 2001, prawda? Do tej sytuacji, do tego wydarzenia jeszcze wrócimy, jeśli nie w tej, to w drugiej części naszego spotkania. Tymczasem odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Tychów, Stanisława. Mam księdza Zbigniewa Bigdę w Kazachstanie, w Jasnej Polanie. Jak ostatnio był w Toruniu, to się widział też z tym księdzem, z którym razem, z księdzem Zbigniewem. I cieszę się, jak widzę kapłanów. W internecie tak samo oglądam i księdza biskupa, jak jestem w Wesołej, bo mieszkałam kiedyś w Wesołej. Także bardzo się cieszę. I z Bogiem wszystkiego najlepszego.
Panem Bogiem, Pani Stanisławo, Bóg zapłać również za ten głos, za to włączenie się w naszą dzisiejszą audycję i wspomnienie kapłanów, którzy tak,
może dodam,
posługują.
Że ksiądz Zbigniew Bigda jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej i od lat pracuje w Kazachstanie, w tej chwili w parafii Jasna Polana.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Tak jest.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jasnej Polanie.
Jeśli jesteśmy już przy kapłanach, to może wspomnijmy także, jak wygląda sytuacja powołań na ziemi kazachskiej, zarówno w Kościele katolickim, jak i w Kościele prawosławnym.
To jest tak, w Kazachstanie mamy katolickie seminarium, które znajduje się w Karagandzie. W chwili obecnej jest 12 kleryków, w tym też no, mogę się wychwalić, jeden z Pietropawłowska od nas z parafii, Aleksiej, ale też z innych krajów, tam się uczą studenci, tutaj z terytoriów Centralnej Azji. W Kościele prawosławnym u was seminaria w Almacie. Kościół prawosławny ma w swoje seminarium w Almacie. To jest na południu Kazachstanu. Sejczas skolka?
40.
A, sorok. 40 kleryków jest w seminarium prawosławnym. Także te powołania są. Jeden ksiądz kiedyś powiedział, że my byśmy chcieli, żeby od razu te seminaria były pełne, ale to jeszcze musimy poczekać na plony, ponieważ no, okres komuny i te czasy sowieckie i walki z Panem Bogiem zrobiły swoje. To było kilkadziesiąt lat. A my byśmy chcieli teraz, kiedy 25 lat jest Kościół, może funkcjonować w niepodległym Kazachstanie, my byśmy chcieli, żeby za te 25 lat była sytuacja taka jak w Polsce, gdzie seminaria będą pękać w szwach i kościoły będą pękać w szwach. Myślę, że to powoli, trzeba poczekać. Te powołania jeszcze będą. To są nowe pokolenia, które się wychowuje teraz. I myślę, że też krew tych wszystkich męczenników nie zostanie daremna. Ona przyniesie płody. Prędzej czy później przyniesie płody.
I tego też życzymy. O to się będziemy też modlić. Jak wygląda praca duszpasterska w Kościele prawosławnym?
Tak, no, robota w przychodzie, wyglądać w prawosławnej cerkwi. No, obyczny wosjaczennik na przychodzie, jak to wszystko.
W naszej eparchii 33 священнослужителя.
W naszej diecezji 33 księży.
A большинство православное население, конечно же, в епархиальном центре, в кафедральном
Większość, городе. Większość z nich jest w katedrze prawosławnej w Pietropawłowsku.
Ну и, наверное, как и в Польше, деятельность городского священника очень сильно отличается от
И на pewno tak jak w Polsce praca księdza, który pracuje w mieście, różni się od pracy księdza na wsi.
Городской священник очень сильно занят тем, что необходима его помощь и в больнице.
W mieście ksiądz jest potrzebny też w szpitalu, w wojsku.
I w miejscach zakluczenia.
I w więzieniach.
I z dziećmi. I organizacja woskresnej szkoły.
I organizacja szkoły niedzielnej.
I plus jeżdżedniewne służenie
liturgii. Plus jeszcze codzienna liturgia.
U nas w eparchialnym centrze 4 woskresne szkoły.
U nas w Piotropołowsku są 4 niedzielne szkoły.
Общее количество детей около 300 человек.
W ogóle wszystkich dzieci w tych szkołach jest około 300.
Плюс в городе есть единственная во всей Средней Азии общеобразовательная средняя школа в честь преподобного Сергия Радонежского.
И тоже в Петропавловске есть единственная в целой Средней Азии школа средняя, гимназиум в честь святого Сергия Радонежского. То есть единственная на Среднюю Азию.
150 детей обучаются там с 1 по 11 класс.
То есть дети учатся от 1 до 11 класса, 150 детей.
Получают и государственный стандарт образования.
То есть всё, программа есть годна с państwowym планом обучения.
Плюс наш религиозный компонент.
Также есть додаток ten religijny, czyli wychowanie religijne.
Кроме этого, в епархии созданы и отдел социального служения.
И также социальная помощь.
И отдел по связи с вооруженными силами и казачеством.
И тоже отдел такой в связи с армией, с войском.
Отдел связи с заключенными.
И с вензениями, с вензнями.
Вот, то есть работа священника не ограничивается только литургической жизнью.
Praca księdza православного не ограничивается только до того, что он служит литургией, отправляет мшу святую.
Ciekawe, jak wygląda praca duszpasterska w Kościele katolickim. Czy to jest faktycznie taka praca przeniesiona chociażby z tych realiów, które znamy w Polsce, czy nie? Ale zanim przyjdziemy do tego pytania, to może odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo.
Tak, słucham.
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Właśnie... jestem Henryk i dzwonię z terytorium z Niemiec w tej chwili. Mimo, że jestem Polakiem, tam przybywam czasowo. Ale chcę powiedzieć, że to jest piękna i błogosławiona sprawa, właśnie takie pojednanie dwóch religii, które chcą dążyć do jednego, a nie dzielić, tylko po prostu tworzyć wspólną historię i trzymać po prostu trzeba za was, jak to się mówi przysłowiowo, powiem, kciuki. Nie patrzeć na to, jak politycy postępują, bo oni różnie to interpretują. Jednak religia jest z tego wszystkiego najważniejsza po prostu.
Dziękujemy panie Henryku również za pana głos. Prosimy o komentarz.
No, tutaj się można zgodzić z tym, z panem Henrykiem, że Kościół musi być ponad wszelkimi podziałami. Chodzi o to, żeby, tak mówiąc trochę po ludowemu, linia Pana Jezusa, żeby zawsze zachować. To jest bardzo ważne. Linia Pana Jezusa we wszystkich sprawach. I bo wiemy, że historia zawsze w każdych narodach i relacjach między narodami i religiami nawet była trudna nieraz, ale chodzi o to, żeby linia Pana Jezusa, co Pan Jezus chce od nas dzisiaj i jutro, w przyszłości. Myślę, że tak trzeba patrzeć i w tym Pan ma rację, że trzeba zachować linię Pana Jezusa. Tak.
I księże arcybiskupie, powróćmy do tego pytania o tą posługę duszpasterską. Jak ona wygląda? Czy to można faktycznie przenieść w skali 1:1 z tych realiów naszych polskich na Kazachstan? Czy to jest zupełnie inna posługa?
No, posługa Kościoła w tym, co jest najważniejsze, ona jest wszędzie taka sama na świecie. Głoszenie Słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych i posługa miłosierdzia, w tym jest podobieństwo, ale jednak sytuacja jest bardzo różna. W Kazachstanie katolicy dzisiaj po wyjeździe wielu tysięcy katolików z Kazachstanu stanowimy około 1%, bo w ciągu 25 lat 3 600 000 osób wyjechało z Kazachstanu do kraju swojego pochodzenia, w tym około 500 000 katolików. Dzisiaj jest katolików nieco ponad 100 tysięcy. Więc ta liczba i potem mała ilość kapłanów, sióstr zakonnych powoduje, że jednak chociaż to, co zasadnicze jest to samo, co w Polsce czy w innych krajach, to jednak specyfika pracy jest inna. Ksiądz nieraz musi pokonać 500 kilometrów, żeby dotrzeć do wspólnoty katolickiej, za którą odpowiada. Dlatego i to samo, i nie to samo. Ale to jest piękne dzieło, dlatego że trochę jesteśmy podobni do sytuacji w Dziejach Apostolskich. Któryś z księży przed laty powiedział: przyjeżdżam zmęczony gdzieś tam z wioski, otwieram Dzieje Apostolskie i czytam. I nie wiem, czy to jest o mnie, czy o świętym Pawle, dlatego że sytuacja bardzo, bardzo podobna. Małe wspólnoty i właśnie ten, no, Dzieje Apostolskie naszych czasów.
Ojcze Zbigniewie, a ojciec jak wspomina ten czas posługi tam w Kazachstanie? Ojciec jest pierwszym proboszczem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Pietropawłowsku. Jaki to był dla ojca czas?
W tym czasie, jak myśmy przybyli do Kazachstanu, były jeszcze duże wspólnoty niemieckie. Na terenie Pietropawłowska była kolonizacja niemiecka przede wszystkim. Polacy przybyli, można powiedzieć, już z innych stron, ale Rosjanie, Związek Sowiecki kolonizację przeprowadził w Kokczetawie, kolonizację polską, a w Pietropawłowsku przeprowadził kolonizację niemiecką. I tylko na skutek zawierania małżeństw, czy po prostu szkoły, czy pracy, bo w Pietropawłowsku była możliwość znalezienia pracy, ludzie przyjeżdżali z innych terenów do Pietropawłowska. Ale wiosek wtedy żeśmy mieli bardzo dużo. O ile pamiętam, obsługiwaliśmy 28 wiosek w tym czasie miasta Pietropawłowsku. I w każdej wiosce było kilkanaście albo czasami kilkadziesiąt osób, katolików, którzy zbierali się na służbę Bożą. Często nie było kościoła, kaplicy, więc ja stosowałem jeszcze metody takie, powiedzmy, z Ameryki Południowej. Samochodem jechałem po wiosce, miałem megafon i krzyczałem: za godzinę będzie msza święta w bibliotece albo w jakimś tam salonie, którym przedtem już zamówiłem sobie, uzgodniłem i zapraszałem ludzi na to nabożeństwo. A czasami było tak, że zapraszam na plac, jak było ciepło, plac przed budynkiem państwowym, będzie msza święta, będzie ewangelizacja, przychodźcie tutaj. I po takiej przejeździe po wiosce z megafonem pół godziny takiej reklamy zrobiłem. Później dopiero rozpoczynamy ewangelizację tych ludzi, którzy przybyli na miejsce wskazane uprzednio przeze mnie. Ale była to praca bardzo, można powiedzieć, taka podstawowa, ewangelizacyjna, bo ludzie często nie znali podstawowych praw wiary. Starsze babcie jeszcze potrafiły się spowiadać, zwłaszcza po niemiecku, ale młodsze pokolenie potrzebowało nauczenia ich wprowadzenia do życia liturgicznego. Ja wspominam bardzo mile te okresy tej pracy ewangelizacyjnej.
Dziękujemy, ojcze. Katolicy i prawosławni w Kazachstanie to temat, który podejmujemy. Tutaj chcemy postawić przecinek ze względu na czas, ale już serdecznie zapraszamy na drugą część naszego spotkania na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Za ten czas serdecznie dziękuję wszystkim widzom, słuchaczom i naszym gościom, którzy przybyli do nas z Kazachstanu. Przypomnijmy, są wraz z nami ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, metropolita Astany, ksiądz biskup Władimir Michiejkin, ordynariusz eparchii Pietropawłowsko-Bułajewskiej, Ojciec Tomasz Jakubczak, redemptorysta, proboszcz parafii Trójcy Świętej w Pietropawłowsku, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz ojciec Zbigniew Kotliński z Torunia, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, który przez 24 lata pracował na wschodzie, w tym 12 lat w Kazachstanie. Za to spotkanie serca dziękujemy, dziękujemy za ten przepiękny podarunek, ikony obrazującej Matkę Bożą oraz w otoczeniu świętych, i też obiecujemy, że przedstawieństwo Matki Bożej oraz tych świętych będziemy polecać Kościół prawosławny, Kościół katolicki na ziemiach Kazachstanu. Za ten czas serdecznie dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.